A w centrum uwagi już ze mną gość, doktor habilitowany Rafał Szczerbakiewicz z Zakładu Literatury XX i XXI wieku Instytutu Filologii Polskiej UMCS.
Witam. Dobry wieczór.
A to oznacza, że będziemy rozmawiać o roku Zbigniewa Herberta. Właśnie, 27 października Sejm ustanowił 2018 rokiem Zbigniewa Herberta i w uchwale między innymi przypomniano o tym, że 28 lipca minie 20 lat od śmierci poety. Właśnie, i takie pierwsze pytanie, jak powinniśmy się przygotować do tego roku? Co powinniśmy wiedzieć na temat tego poety?
No, przede wszystkim musimy się z tego bardzo cieszyć, że przypomnieliśmy sobie po 20 latach od odejścia poety Herberta, bo też, wydaje mi się, minął taki już okres, w którym pewne rozliczenia takiej natury bieżącej, polityczne rozliczenia mogły już odejść w przeszłość. Możemy, myślę, teraz spojrzeć po 20 latach na tego Herberta bez krzywd, które wyrzucają poezji zawsze takie polityczne jakby ustawienia, prawda, do jego twórczości. A Herberta wówczas chcieli przejmować i prawa strona, i liberalna strona, no i to zawsze się dzieje z jakąś złym wpływem na literaturę, prawda? Także tu będzie jakaś taka okazja, myślę, do odświeżenia spojrzenia na Herberta.
No właśnie, o czym powinniśmy pamiętać? Czyli przede wszystkim nasuwa się na pewno jeden tytuł, Pan Cogito.
No trzeba pamiętać w dalszym ciągu o nim oczywiście jako o Panu Cogito, ale trzeba może pamiętać przy tym, że to nazwanie Pan Cogito jest ironiczne, prawda? Zwykliśmy traktować Herberta niezwykle seriozne, niezwykle poważnie, sądząc, że to jest właśnie taki poeta etosu, że to jest poeta pewnych podstawowych wartości etycznych. On z całą pewnością taki jest, ale równocześnie jego etyka jest taką etyką wątpliwości, etyką sceptycyzmu, także to nazwanie samego siebie Panem Cogito jest bardzo ironiczne i mówi o tym istotnej roli rozumu w poznaniu człowieka, ale równocześnie przestrzega, żeby nie być niewolnikiem tego rozumu, żeby nie być niewolnikiem ideologii. Także no może taka najważniejsza rzecz, którą trzeba by pamiętać przy okazji Pana Cogito, no to jest jakieś alter ego Herberta, to właśnie to, że to jest poezja sceptycyzmu, daleko posuniętego sceptycyzmu i niepewności.
No właśnie, to w takim razie powiedzmy, co współczesny odbiorca w XXI wieku może w tej poezji znaleźć?
Myślę, że więcej niż ten odbiorca bieżący właśnie w tych latach 90., latach 2000, kiedy traktowano tego Herberta właśnie jako księcia poetów. Wydawało się, że ten Herbert powinien być właśnie jakimś nośnikiem jakichś takich idei o charakterze takim imponderabilnym dla państwa. A ten Herbert wcale taki nie chciał być. Ten Herbert był bardzo krytyczny dla naszego państwa i taki na pewno pozostaje. Ten Herbert był też krytyczny wobec czasów, w których wówczas żył i myślę, że gdyby żył dalej, byłby bardzo krytyczny wobec naszych czasów. A więc to, co ten Herbert nas uczy na przykład w swojej eseistyce, to jest taka daleko idąca krytyka kapitalizmu, na przykład właśnie w jego esejach Martwa natura z wędzidłem, ale taka krytyka kapitalizmu niesłychanie ciekawie zakamuflowana, bo te eseje mówią o Holandii XVII-wiecznej, no, która była właściwie w tym XVII wieku takim eksperymentalnym polem badawczym, czym ten kapitalizm jest. Prawda? I te pewne wskazania Herberta idące tutaj akurat nie od poezji, tylko od eseistyki, wydają mi się niesłychanie atrakcyjne, ciekawe, cały czas aktualne.
A od czego należałoby zacząć swoją przygodę z Herbertem? Wiadomo, to jest lektura też obowiązkowa w dawnych gimnazjach, w liceach. Od czego powinniśmy zacząć, przygotowując się do tego roku Herberta?
Znaczy, niewątpliwie trzeba pamiętać, że Herbert jest takim poetą, który niewiele pisze. To znaczy, jeżeli pisze na tyle solidnie, że nie produkuje, tylko właśnie każdy z tych jego utworów domaga się takiego namysłu, że właściwie można powiedzieć, że niewiele tego mamy. Mamy kilka tomów eseistycznych, mamy kilka tomów, które można powiedzieć są pograniczem eseistyki i poezji, takich tomów, które on nazywa apokryfami, używając tutaj pojęcia biblijnego, ale traktując go tak bardzo nowocześnie. To znaczy apokryfy to są takie utwory, które które są falsyfikatami, oczywiście udają autentyk, prawda? Właśnie, czyli są pewną grą literacką dla Herberta. No i mamy tomiki poetyckie. Ale właśnie, jeżeli pani pyta, od czego zacząć, to ja tutaj od razu mam taką ogromną trudność, żeby powiedzieć, od czego zacząć, bo to dzieło Herberta jest niesłychanie takie harmonijne. Bardzo trudno odróżnić twórczość eseistyczną od poetyckiej. Znaczy, można oczywiście formalnie ją bardzo łatwo odróżnić, natomiast to się wzajemnie uzupełnia i dopowiada. Znaczy, można powiedzieć, że jeżeli ktoś nie za bardzo lubi i rozumie poezję nowoczesną, ma do niej jakiś taki utrudniony dostęp, to niech czyta eseje Herberta i natychmiast ta poezja się przed nim otworzy. Także nie ma tutaj łatwej odpowiedzi, prawda? Znaczy, jeżeli czytamy te wczesne tomiki herbertowskie, Od struny światła począwszy, Barbarzyńca w ogrodzie, z doskonałym uzupełnieniem prozatorskim, eseistycznym do tych tomików.
I na koniec jeszcze chciałabym wspomnieć, może nie każdy o tym pamięta, że przecież od końca lat 60. Zbigniew Herbert był wymieniany jako jeden z kandydatów do Literackiej Nagrody Nobla.
To prawda. Czy dobrze, że jej nie dostał, czy niedobrze? No, wydaje mi się, że to jest właśnie sytuacja poety, który jest tak silnie związany z pewnym kontekstem naszej kultury polskiej, chociaż nie bezpośrednio pisał o Polsce, że wydaje mi się, że ten Nobel byłby troszeczkę taki na siłę. To znaczy, nie było w nim takiego wymiaru uniwersalności, jak był u Szymborskiej, co oczywiście od razu przełożyło się na tą nagrodę bardzo dobrze przyjętą na całym świecie. Natomiast Herbert, kiedyś Barańcza go tak nazwał, jest jakby tak rozpięty pomiędzy dziedzictwem a wydziedziczeniem. Prawda? To znaczy, to z dziedzictwem oczywiście by pasowało do tego kontekstu zachodniej kultury europejskiej, ale on wiele brał też z tego, co sam by chętnie pewnie nazwał za Barańczakiem wydziedziczeniem, czyli właśnie naszego tutaj losu polskiego, prawda? I ja myślę, że to jest na tyle specyficzne i specyficznie nasze polskie, że to mogłoby być nie do końca uniwersalne, prawda? Także to jest nasz książę poetów i może dobrze, że tego Nobla nie dostał.
Być może. Przypomniała mi się jeszcze ważna rzecz dotycząca samego Herberta. On był też w latach 80. jednym z głównych poetów związanych z polską opozycją antykomunistyczną i też nazywany był tekściarzem Gintrowskiego.
Tak. Ja myślę, że on miał z tym problem. To znaczy, oczywiście, że jego stare teksty z Pana Kogitu, z raportu z Oblężonego Miasta, były tekstami, które same się prosiły o takie interpretacje polityczne. Chociaż jak dzisiaj je czytamy, to widzimy, że one są o wiele bardziej uniwersalne. Łatwo się otwierają na inną lekturę niż ówczesna, aktualizująca bardzo lektura polityczna. No ale to jest oczywiste, że ona wtedy była takim doświadczeniem codzienności polskiej, prawda? Także i Gintrowski miał do tego absolutne prawo i Zapasiewicz, kiedy go interpretował, czytając gdzieś tam w teatrach, prawda? Natomiast warto pamiętać, że w tych latach, kiedy ten Herbert był właśnie tak traktowany tak bojowo, ten Herbert już pisał zupełnie inną poezję, taką poezję elegijną, właściwie trzy ostatnie tomiki od elegii na odejście przez Rowigo do epilogu Burzy. To jest taki powolny proces żegnania się ze światem i taka być może jedna z głębszych w polskiej poezji refleksji o charakterze takim ostatecznym, metafizycznym. To brzmi szumnie, ale w wypadku Herberta jest niesłychanie pożyteczne w takiej lekturze prywatnej, domowej, co robić z naszym życiem, jak rozumieć te procesy, które są nieuchronne dla nas, jak starzenie się, prawda? Ten Herbert, dlatego ja cały czas to podkreślam, skoro już mamy ten rok, 20 lat po jego odejściu, może się nam otworzyć niesłychanie bardziej prywatnie, intymnie, mniej politycznie na nas w tej chwili. Nie wiem, czy tak będzie oficjalnie. Na pewno będą pobrzmiewały po prostu te potrzeby wspólnotowe, polityczne, prawda? Natomiast myślę, że tak osobiście i indywidualnie warto tego Herberta czytać tak bardzo prywatnie.
Myślę, że takiej zachęty nam było potrzeba. Także bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Moim gościem był doktor habilitowany Rafał Szczerbakiewicz z Zakładu Literatury XX i XXI wieku Instytutu Filologii Polskiej UMCS.
Dziękuję bardzo.